mam nadzieję, że wzmocnieni kawą, herbatą, o takiej dość trudnej dawce treści. Mamy więcej teraz otwartości na to, co przed nami. Jak może... Możecie tamtędy. Te drzwi zamknąć. Tak, tak. A tam i dookoła. Dzięki. Na kolejną część, jak pamiętacie, w trzecim punkcie pojawia się postać świętego Józefa. Pewne treści, które tutaj wybrzmiewały, on w sobie jakby skupia i pokazuje nam już realizację tych treści, ale nieprzypadkowo, chcąc pewne rzeczy wypunktować związane z postawą świętego Józefa, chcę zacząć od wskazania uwagi na błogosławionego Jana Pawła II. Popatrzcie, jesteśmy pod wrażeniem tej osoby. Jednocześnie myślę, że mamy odczucie niesamowitego dla nas przywileju, że bardzo duża część życia większości z nas pokrywała się z tym pontyfikatem, ten 20, prawie 27 lat pontyfikatu. W moim przypadku to akurat ta najważniejsza, nasze małżeństwo, nasze rodzicielstwo, rozwój w nas tej idei duchowości małżeńskiej, to wszystko cały czas było w cieniu pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II. Podkreślam to mocno, ogromnym to dla nas przywilejem, nie tylko jako dla Polaków, ale generalnie dla pokolenia, dla tego pokolenia. Bo pamiętacie, dużo się mówiło o wyjątkowości tego pontyfikatu. Ja też zwracam uwagę na to, że w historii Kościoła nie było drugiego takiego papieża, nie było, to jest prawda obiektywna, co teraz wypowiadam, który by tyle powiedział na temat małżeństwa i rodziny, tyle zrobił dla małżeństwa i rodziny, tyle napisał na temat małżeństwa i rodziny. Nie było takiego pontyfikatu, nie było takiego papieża. Jego dorobek z tej dziedziny jest wyjątkowy, to już za jego życia podkreślali specjaliści. A po śmierci, kiedy podsumowywano, też to wyraźnie wybrzmiało. I teraz nam przyszło żyć w tym właśnie czasie, kiedy on do dorobku Kościoła z tematyki małżeństwa i rodziny dołożył najwięcej spośród wszystkich papieży. Ale oprócz tego wypływały bardzo mocno wyjątkowe cechy jego osobowości. I geniusz, i intelekt, znajomość języków, tytan pracy, ale przede wszystkim tytan modlitwy. Odważnie mówiono, papież mistyk, nie tylko jeśli chodzi o ilość czasu spędzanego na modlitwie, bo tego było prawdopodobnie około 6 godzin na dobę. Popatrzcie, przy aktywności papieża, kiedy cały dzień musiał być aktywny, wypełniając funkcje, które na nim spoczywały, miał jeszcze w dobie 24 godzinach miał jeszcze czas, żeby około 6 godzin poświęcać na modlitwę. Ale to nie tylko czas, bo jeśli mówimy o nim i bliscy mu pokazywali właśnie to, że mistyk, to nie tylko czas, ale też sposób modlitwy. To w jaki sposób on się modlił i jakie też były owoce tej modlitwy. I teraz popatrzcie, bez wątpienia, postać wyjątkowa pod każdym względem, tak? I każdy z nas to wie, jaki wpływ na rozwój osobowości dziecka, chłopca mają jego najbliżsi, matka, ojciec, rodzina. Ale tu się pojawia pewien problem, bo w wieku 9 lat Karol traci matkę. Zostaje mu tylko ojciec, po paru latach umiera brat. I teraz gdybyśmy zapytali z punktu widzenia ludzkiego, też takiego rozwojowego, kto miał największy wpływ na rozwój Karola? Właśnie w tych latach, kiedy ten rozwój dokonuje się w sposób najintensywniejszy, to zobaczcie, jaka ciekawa prawda wypływa. Na rozwój tego mężczyzny, tego człowieka jako mężczyzny, największy wpływ miało 3 mężczyzn. We wszystkich biografiach odnajdujemy właśnie tą informację, że oczywiście Karol ojciec, ale Jan Tyranowski, ciekawa postać, bo mówi się o tym, że to był ten krawiec, mistyk, krawiec w wykonywaniu zawodu, urzeczony świętym Janem od Krzyża, ale on z wykształcenia był księgowym, to był człowiek na owe czasy bardzo dobrze wykształcony w czasie wojny, wykonujący zadanie, zawód krawca. No i Mieczysław Kotlarczyk, mistrz teatralny, humanista, nauczyciel, ale przede wszystkim mistrz teatralny, czyli człowiek, który na Karolu największy wpływ, jeśli chodzi o tę wrażliwość humanistyczną, wywarł. I to właśnie tych trzech mężczyzn ukształtowało taką osobowość. Przepraszam, znowu bym powiedział, z całym szacunkiem dla kobiet, ale jeśli chodzi o ukształtowanie tej osobowości, to są fakty, to tych trzech mężczyzn miało na niego największy wpływ. Oczywiście tuż po śmierci matki ojciec mu powiedział, że teraz masz matkę w niebie, Maryję, i że to jest twoja matka. I Karol był temu wierny. I tu bym chciał mocno zaakcentować, bo zobaczcie, wskazujemy tutaj dla nas te wzorce, jak Jezus, jak święty Józef. Chciałbym, żebyśmy też pod takim kątem spojrzeli na błogosławionego Jana Pawła II, jako na mężczyznę, o takiej pełnej osobowości męskiej. Ale dla jego rozwoju, dla jego osoby, Maryja od samego początku była kimś bardzo ważnym. Kiedy tutaj wchodzimy do kaplicy, to rzuca się w oczy obraz Matki Bożej Częstochowskiej i miałem jakieś takie wewnętrzne rano pragnienie, żeby no, przywołać właśnie Maryję, ale w tym obrazie i modlić się do niej, ale w tym obrazie. Wczoraj jadąc tutaj do was, miałem pewien komfort czasowy, tak zresztą chciałem, dlatego dużo wcześniej z domu wyjechałem i na godzinę sobie pojechałem na Jasną Górę. Taki fajny był czas, bo po południu, już późnym popołudniem było rzeczywiście dość pusto w kaplicy. No, dla mnie to są zawsze chwile najcudowniejsze, kiedy klęczę sobie tam w tej kaplicy i patrzę sobie na ten obraz i kiedy wzbudzam w sobie właśnie to myślenie, uwaga, takie myślenie, że ja chcę być rycerzem, ale chcę, żeby panią mojego serca była właśnie ona, Maryja, Maryja, Najświętsza Maria Panna. Łączy nas wiele elementów, ale przede wszystkim właśnie służba dla Kościoła. To jest Matka Kościoła. I tak mocno to podkreślał właśnie on, błogosławiony Jan Paweł II, Matka Kościoła. Dlatego w pewnym momencie zaczął mówić Totus Tuus. Niech nam to nie umknie, że ona też ma być dla nas kimś bardzo ważnym i dla niego była. Ale w tym bezpośrednim oddziaływaniu to byli mężczyźni. Osobowość Jana Pawła II, wykształtowani mężczyźni, wyrzeźbili mężczyźni, tych trzech facetów. To jest bardzo ważne, bardzo ciekawe i bardzo ważne. Oczywiście, i on też tego nie ukrywał, bardzo ważną dla niego postacią był święty Józef. I w pewnym momencie, to było w 1989 roku, pojawia się właśnie ta adhortacja. Już to wypowiedziałem, że bardzo was proszę, błagam was, zachęcam was, wymieniając tutaj wartościowe książki do czytania, Dzikie serce, Być mężczyzną, Mocni ojcowie, mocne córki. Nie może w tych lekturach obowiązkowych zabraknąć adhortacji Redemptoris Custos. Ona nie jest gruba, ona jest naprawdę cieniutka. Ja mam wydanie stare, nie wiem, czy teraz można dostać wydanie jakieś nowsze. Na pewno jest w internecie, ale zachęcam do tego, żeby mieć tekst, żeby mieć książeczkę, żeby tak jak w przypadku ważnych lektur wziąć do ręki ołówek i czytać tą adhortację od początku do końca i podkreślać takie fragmenty, które tobie będą najbardziej odpowiedziały, które ciebie będą dotykały. Ale nie zrobić tego raz. Jest to taka lektura w cudzysłowie, taki tekst, do którego trzeba wracać bardzo często. Ta właśnie adhortacja. Pewien kontekst chciałbym tu jeszcze przedstawić, bo ja też zachęcam, jak zafascynujecie się no, przede wszystkim osobą Jana Pawła II i tego, co on nam, mężczyznom, chce powiedzieć przez adhortację, przez świętego Józefa, to może warto też sięgnąć do homilii, którą błogosławiony Jan Paweł II w 1997 roku wypowiedział w Kaliszu. Bo ta homilia jest też w pewnym sensie skrótem adhortacji, bo nie mógł nie powiedzieć w Kaliszu homilii o świętym Józefie, bo to jest to najważniejsze w Polsce sanktuarium świętego Józefa. Bardzo dużo treści i pewne rzeczy, których nie ma w adhortacji. Czyli te dwa teksty, adhortacja i homilia z Kalisza, ale mówię o pewnym kontekście, tu trochę was zaintryguje i nie wiem, zadam pytanie, ale nie odpowiemy na to pytanie. W tym pontyfikacie błogosławionego Jana Pawła II pojawiło się wiele nowości, wiele rzeczy bardzo oryginalnych. Jedną z takich nowości była taka forma przepowiadania, która jakby literacko nazywa się listami, bo owszem, papież pisał encykliki, papież pisał adhortacje, wiele dokumentów Kościoła wyszło spod jego ręki, ale on zainicjował taką formę przemawiania do ludu Bożego, która nazywa się listem. I zobaczcie, rokrocznie ukazywał się list do kapłanów i osób konsegrowanych. Tego jest najwięcej, choć nieregularnie, bo to nie było od samego początku. Natomiast ukazał się w czasie jego pontyfikatu po kolei list do dzieci, list do młodych, mówię po kolei w sensie stanu i wieku, nie? List do kobiet, list do rodzin, list do osób w podeszłym wieku. Nie ma listu do mężczyzn. Nie napisał listu do mężczyzn. Popatrzcie na taką rzecz, popatrzcie na te teksty, jak one się ukazywały. W roku, kiedy ONZ ogłosił rok dzieci, pojawił się list do dzieci. W pewnym momencie fascynacja młodzieżą spowodowała, że papież napisał list do młodych. Bardzo ważny tekst. W roku rodziny napisał list do rodzin. ONZ ogłosił rok rodziny w 93. List do kobiet, list do osób w podeszłym wieku. Nie ma listu do mężczyzn. Nie ma. Kiedyś na spotkaniu kapłańskim, nie pamiętam w nawiązaniu do czego też właśnie tę refleksję wypowiedziałem, jeden z kapłanów powiedział, ale nie zgadzam się z Panem, jest adhortacja apostolska na temat świętego Józefa i to jest list do mężczyzn. Zaraz, nie róbmy zamieszania. Jest adhortacja familiaris consortio z 81, jest. To dlaczego papież oprócz adhortacji napisał list do rodzin? To są dwie różne formy. Dwie różne formy i dwa różne dokumenty. Natomiast napisał adhortację na temat świętego Józefa, ale nie ma listu do mężczyzn. Nie ma takiego dokumentu, takiego tekstu. Więc adhortacja Redemptoris Custos nie zastępuje braku listu do mężczyzn. Ja zadaję to pytanie, ale nie znajduję odpowiedzi. Dlaczego? Dlaczego nie napisał listu do mężczyzn? I tutaj nie chciał mieć w kierunku odczucia jakiejś krzywdy, że no, kochany Janie Pawle, napisałeś list do kobiet, a dlaczego nie napisałeś list do mnie, do facetów, nie do mężczyzn? To jest odpowiedź intrygująca. Ja nie znajduję odpowiedzi. Otwarte jest to pytanie, dlaczego nie napisał? Zostawił być może nam. Tak sobie myślę, że to być może jeszcze nie był ten czas. Na tamten czas może jeszcze to nie było potrzebne, żeby zredagować taką formę przesłania, list do mężczyzn, nie? Ale to jest faktem, że takiego listu nie ma. Natomiast zostawił nam dużo, bo jeśli chodzi o tę adhortację, oczywiście, jeszcze raz to podkreślam, to jest oficjalny dokument, ale o świętym Józefie, ale w takim celu właśnie, żeby nam, ojcom, nam, małżonkom, nam, mężczyznom pokazać ten wzór. I też w pewnym sensie wzór wyjątkowy, bo jedną z takich ciekawostek w cudzysłowie biblijnych, ewangelicznych jest to, że znajdujemy kilka fragmentów o świętym Józefie. Ale nie znajdujemy nic, co powiedział święty Józef. On nie powiedział nic na kartach Pisma Świętego. Nie ma ani jednego słowa przez niego wypowiedzianego. Jest coś o nim, ale nie to, co wypowiedział. Niemniej postać wyjątkowa, postać rzeczywiście urzekająca. No też chciałbym tak powiedzieć, że mnie urzekł postacią świętego Józefa właśnie on, błogosławiony Jan Paweł II. Dlatego chciałbym, żebyśmy tak króciutko spojrzeli, dlatego takie pytanie się pojawia, na jakie cechy pragnie naszą uwagę zwrócić błogosławiony Jan Paweł II. To jest skrótowo, ale też powiem subiektywnie, bo jeszcze raz, jeśli weźmiecie sobie tekst adhortacji i będziecie ją czytać z ołówkiem, to być może jakieś inne wyrażenia będą was dotykały w kontekście waszego życia, konkretnie waszego osobistego życia. Ja chcę na takie zwrócić uwagę, bo mnie takie podotykały, jako takie najważniejsze. Ale w odniesieniu przede wszystkim do mojego powołania, jako mężczyzny, jako małżonka, jako ojca. Co w takim razie się tam ujawnia? Szlachetność, obrona słabszych, odwaga i rycerskość. To on, błogosławiony Paweł II, zwraca uwagę na takie cechy świętego Józefa. Szlachetność, obrona słabszych, odwaga i rycerskość. To najpierw się pojawia właśnie w tym momencie, kiedy Józef się dowiaduje, podejmuje decyzję, aby ją oddalić, aby Maryję oddalić, ale dlaczego on chce ją oddalić? Wtedy oczywiście była interwencja ze strony anioła przez sen. Rzeczywiście, aby ją ocalić przed zniesławieniem, nawet by można było powiedzieć przed śmiercią, przed ukamienowaniem, poprzez taką właśnie decyzję. Przy czym Pan Bóg w to zainterweniował. I teraz tu się pojawia znowu ta ciekawostka. Pan Bóg w przypadku świętego Józefa interweniuje poprzez sny. Pewne polecenia mu wydaje poprzez sny. No jest to jakby w spojrzeniu na Słowo Boże, w spojrzeniu też na profetyzm, na pokazywanie wyjątkowych postaci, przez które Pan Bóg działa, pokazuje się również sny jako formę przemawiania do wybranych osób przez Pana Boga. I taką wybraną osobą w tym momencie staje się on, mąż sprawiedliwy, ten wyjątkowy człowiek przez to określenie sprawiedliwy, czyli ktoś, kto całkowicie posłuszny jest Panu Bogu. Tak ładnie nam tutaj przed przerwą pokazałeś właśnie te postacie, wymieniane postacie, gdzie ujawniało się wszystkim posłuszeństwo prawu, posłuszeństwo Bogu. I pewną kontynuacją tych postaci starotestamentalnych był właśnie on, święty Józef, ten mąż sprawiedliwy, którego sprawiedliwość nie pozwalała mu dokonać jakby tego dotknięcia Maryi. Bardzo ważny fragmencik znajdujemy w punkcie 7 adhortacji, otwarcie się na powołanie do małżeństwa. Zobaczcie, tu trzeba ten cytat przywołać. Bóg wybrał Józefa na małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę. Wynika stąd, że ojcostwo Józefa, więź, która łączy go najściślej z Chrystusem, szczytem wszelkiego wybrania i przeznaczenia, dokonuje się poprzez małżeństwo. Ojcostwo dokonuje się przez małżeństwo, to znaczy przez rodzinę, przez małżeństwo prowadzące do rodziny, przez rodzinę usytuowaną na małżeństwie. Dlatego ja z takim przekonaniem wczoraj powiedziałem, Andrzej, to, czy wy potwierdziliście, że Andrzej też takie treści tu kiedyś przywoływał, że taki ma być nasz kierunek patrzenia na męskość, na ojcostwo przez małżeństwo. Powołanie Józefa realizuje się przez małżeństwo z Maryją. Do czego powołał Bóg Józefa? Do tego, żeby był opiekunem Jezusa. Tak się często o nim mówi, żeby był ojcem Jezusa. Ale to realizuje się przez małżeństwo. I to musi być dla nas też ten kierunek. Tak mocno to wczoraj wybrzmiało i prosiłem o to, żebyśmy to wyraźnie zapamiętali. Że cokolwiek będziemy robić na jakiejkolwiek płaszczyźnie, rodzicielstwa, ojcostwa, męskości, apostolstwa, zaangażowanie w życie Kościoła, ale też dalej, zaangażowanie w życie społeczne, żeby też nam to jakby gdzieś tam nie przeakcentowało. Wszystko musi się zaczynać od małżeństwa. Miałem przyjemność jesienią ubiegłego roku, wczesną jesienią, mieć spotkanie z dużą grupą samorządowców w Koluszkach. Tam jest takie dość dobre środowisko patriotyczne, tak bym powiedział. Regularnie się tam odbywa raz w miesiącu msza za ojczyznę w jednej z parafii. I to środowisko takie bardzo odpowiedzialne przygotowuje tą mszę, ale po mszy też przygotowuje zawsze jakieś spotkanie. Ponieważ miałem przyjemność być na rekolekcjach z jednym z takich małżeństw, właśnie z tych Koluszkach, więc dlatego też się tam pojawiłem. I poproszono mnie o to, żebym pewne treści jakby takie ważne wypunktował, ale też to celowo było zaakcentowane. Właśnie treści pokazujące, że efekty działań na płaszczyźnie społecznej, że tak powiem dla dobra rodziny, dla dobra ojczyzny, rozpoczynają się od małżeństwa i warunkowane są jakością małżeństwa. Przygotowałem też do tego prezentację, pokazałem dużo treści, dużo wypowiedzi z różnych dziedzin, różnych autorytetów i akcent najmocniejszy właśnie taki wypływa z tego. I tak parafrazując mniej więcej w ten sposób tych panów mówiłem: panowie, gratuluję wam tego, że macie taki poziom odpowiedzialności za dobro wspólne, którym jest ojczyzna. Ale panowie, jeśli rzeczywiście jest to autentyczne w was, to spróbujcie sobie to w ten sposób potwierdzić, że głównym warunkiem działań na tej płaszczyźnie dla dobra ojczyzny jest jakość twojego małżeństwa. Więc mówię: panowie, dla dobra ojczyzny zabierz żonę na randkę, zabierz żonę na romantyczny wieczór, kup żonie bukiet kwiatów, obsypuj ją komplementami, zaskakuj ją niespodziankami. Bądź od początku do końca dżentelmenem dla swojej żony. I zrób wszystko, żeby ona wyraźnie czuła, że ją kochasz miłością bezgraniczną. I ci faceci, słuchajcie, tak się przyglądają, nie? Ale panowie, czujecie to, jakie to jest przeorientowanie myślenia? Bo przecież każdy z nas, reprezentujemy różne środowiska, widzi to wokół siebie. Potrafimy znaleźć bardzo dużo społeczników, polityków, nie? Którzy dla dobra wspólnego, dla gminy, nie wiem, dla powiatu, dla województwa, dla narodu, tyle działań robią. A te biedne żony przerażone, bo zaniedbuje małżeństwo, zaniedbuje rodzinę, zaniedbuje dom, a jego, wiesz, nakręcają ideę, nie? Dla dobra ojczyzny, on pójdzie i będzie to robił. No iluż takich, zobaczcie, zbliżają się wybory samorządowe, nie? I koledzy z kolegami rozmawiają, słuchaj, listę kombinujemy, tutaj będziemy listę, komitet wyborczy organizować, chodź do nas, dołącz się, tyle dobrych rzeczy dla gminy będziemy robić, nie? I faceci się nakręcają, nie, dobra, będziemy robić, komitet wyborczy, nie startujemy w wyborach, będziemy zmieniać tą rzeczywistość. I facet przybiega do żony i mówi, kochanie, lista wyborcza, będę kandydował, będę radnym, będziemy tyle wspaniałych rzeczy robić, nie? A ta żona tak patrzy, Heniek, a co na to nasze małżeństwo? Kobieto, ty jesteś głupia, no lista wyborcza, nie komitet wyborczy, będziemy zmieniać rzeczywistość, będziemy świat zmieniać. Faceci się nakręcają, naprawdę, nie? A żona mu mówi króciutko, facet, małżeństwo jest najważniejsze. I jakby facet zareagował, kobieto, ty jesteś głupia, nie? No właśnie, no trzeba to przeorientować. Małżeństwo jest najważniejsze. Co z tego, że będziesz rzeczywistość wokół siebie zmieniał? Pamiętacie, co wczoraj przywołaliśmy? Pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju. Tam jest to wyraźnie pokazane, że jakość działań na wszelkich płaszczyznach warunkowana jest jakością małżeństwa. I to w odniesieniu do całego społeczeństwa tak wybrzmiewa, tak? Ale ty musisz na to spojrzeć indywidualnie. Jeśli chcesz być autentyczny w tym, co robisz na wszelkich płaszczyznach, to najpierw musisz spojrzeć na jakość swojego małżeństwa. To przez małżeństwo się realizuje twoje ojcostwo, twoja męskość i wszystko, co robisz. I tak pięknie to w odniesieniu do świętego Józefa nazwał w adhortacji błogosławiony Jan Paweł II również. Przypominając nam po prostu o tym, jest taki fajny fragment w drugim rozdziale Ewangelii Łukaszowej, to zaginięcie Jezusa w świątyni, potem odnalezienie się, 12-letni Jezus. I potem tam jest taki ciekawy tekst, i on z nimi wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. I wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi, nie? Zobaczcie w tym określeniu, że wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi, jest wszystko. To jest ten optymalny rozwój. I teraz uwaga, nie możemy od tego pytania uciec. Jak ja powiedziałem przed przerwą, na początku, żeby sobie wziąć Ewangelię i pod tym kątem ją czytać, jaki wzór męskości zawiera w sobie osoba Jezusa Chrystusa dla każdego z nas. No i mocno to wybrzmiewa i będzie w czwartym punkcie wybrzmiewać. To jest dla nas najważniejszy ideał męskości, osoba Jezusa Chrystusa. To kochani, przepraszam, on nie spadł z wierzby czy z gruszki. Jego osobowość, ludzka osobowość, kształtowała się w konkretnym środowisku, w konkretnym domu, w domu w Nazarecie. Maryja i Józef, matka i ojciec, kobieta i mężczyzna. Nie wiemy od tego momentu, od tego zaginięcia i odnalezienia, jak długo jeszcze żył Józef i ile jeszcze miał czasu na to, żeby wpływać na rozwój jego osobowości. Apokryfy nam pokazują różne ślady, fragmenciki treści. Ale możemy przypuszczać, że jeszcze jakiś kawałek czasu na weselu w Kanie Galilejskiej już nie ma Józefa i można przypuszczać, że już nie żył albo był umierający, bo gdyby żył, to by był na tym weselu. Ale jakiś ładny odcinek czasu po powrocie z Jerozolimy, kiedy Jezus miał 12 lat, jeszcze był. I to potwierdza nam, że wrócił, był im posłuszny i wzrastał w mądrości, w latach, w łasce Boga i u ludzi. Był im posłuszny. Ale komu im? No matce i ojcu. Ale w tych uwarunkowaniach starożytnego Izraela największy wpływ na rozwój dziecka miał ojciec. Teraz zobaczcie. w jaki sposób przede wszystkim się dokonywało wychowywanie Jezusa jako chłopczyka. Przez posłuszeństwo Ojcu był posłuszny. Przez posłuszeństwo Ojcu. Dlaczego Jezus był posłuszny Ojcu? Bo Ojciec na to zasługiwał. Bo był niekwestionowanym autorytetem dla Niego. W wypełnianiu prawa, w postawie sprawiedliwości, oddania się całkowicie Panu Bogu, wypełniania tego wszystkiego, czego Bóg oczekuje od mężczyzny, od Izraelity, od Ojca. Ale to się dokonywało w kontekście małżeństwa, tej harmonii małżeńskiej między Maryją i Józefem. I jakby ten autorytet Józefa oddziałującego na Syna Jezusa. Panowie, myślę, że łapiecie, jakie treści tutaj przesądzamy. Masz być dobrym ojcem. Nie oderwiemy tego od męskości. Ale ojcostwo warunkowane jest jakością małżeństwa. Tylko wtedy będziesz autorytetem jako ojciec, kiedy dziecko będzie widziało, jaka jest jakość twojego małżeństwa. Bardzo mocno to wypływa w naukach. Pamiętasz tydzień temu, jak to wybrzmiewało na naukach w waszej parafii w Łodzi? Bardzo trudna treść, panowie, bardzo trudna treść. Mianowicie taka, że czynnikiem warunkującym wzrost i rozwój naszych dzieci, to od Jezusa się zaczyna, od tego małego chłopczyka, który był w domu swoich rodziców, czynnikiem warunkującym wzrost i rozwój naszych dzieci na każdej płaszczyźnie i na każdym etapie jest jakość naszej miłości małżeńskiej. Takie są nasze dzieci, jaka jest nasza miłość małżeńska. Czyli pierwszym powołaniem mnie jako mężczyzny jest rozwój jakości naszego małżeństwa. Z takim nastawieniem, że nic lepszego nie możemy zrobić dla swoich dzieci. Naprawdę nic ponad to. Jeśli myślisz o dobru swoich dzieci, o tym, żebyś był mężem sprawiedliwym, ideałem, wzorem niekwestionowanym, któremu dziecku będzie posłuszne, tak jak Jezus Józefowi, to warunkowane jest to jakością swojego małżeństwa. Bo to miłość małżeńska i wiele źródeł, kompetentnych źródeł to do końca potwierdza, żeby nie było wątpliwości, że to miłość małżeńska jest czynnikiem, który w najwyższym stopniu warunkuje wzrost i rozwój naszych dzieci. Nie miłość rodzicielska, nie miłość ojcowska, nie miłość macierzyńska. One są wtórne i one są niżej. I one w proporcji znacznie mniej miejsca zajmują niż miłość małżeńska. Czyli myśląc o autentycznym dobru naszych dzieci. A co jest tym autentycznym dobrem naszych dzieci, żeby sprawa była jasna? Bo tutaj czytaliśmy, przywoływaliśmy właśnie ten opis, że Jezus wrócił i wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. W jakim celu? Nie? Bo dla mnie, jako dla ojca trojga dzieci, to jest ideał, żeby moje dzieci właśnie wzrastały w mądrości, w łasce, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. W jakim celu? No przepraszam, po co jesteśmy ojcami tych dzieci, w których jesteśmy? Tak niegramatycznie, ale chcę to tak nazwać. Co to znaczy być ojcem? Ja jako ojciec trojga dzieci, mężczyzna, mąż, tak to rozumiem, że największym moim zadaniem jako ojca jest doprowadzenie moich dzieci do zbawienia, do Jezusa. Tym bym chciał się najbardziej cieszyć, to traktować jako największy sukces mojego powołania ojcowskiego. Że będę się cieszył zbawieniem moich dzieci. Kiedy będę się cieszył? Załóżmy taki optymalny układ, że dożyjemy z żoną późnej starości, że zejdziemy z tego świata, nasze dzieci jeszcze zostaną, my już tam u Jezusa będziemy tam na nie czekać, one przyjdą i my się tym ucieszymy, że one przyjdą i tak jak my będą się cieszyły bliskością Jezusa. To jest taki idealny obraz, ale one tam przyjdą tylko pod tym warunkiem, jeśli my je tam doprowadzimy. My rodzice, my ojcowie. Kojarzycie tą postać Gloria Polo? Taka kolumbijska, nie wiem, mistyczka? Chyba mistyczka, nie? Rażona czy trafiona przez piorun, taka lekturka się pojawiła wiele lat temu, ale ona też w Polsce już bywa, są też już nagrania, płyty z jej nauczaniem. Jako ciekawostkę proponuję, żeby sobie to pooglądać, poczytać. Ciekawa historia, śmierć kliniczna. Ale tam w tym nauczaniu pojawia się taki właśnie szczegół. Kiedy ona nam, rodzicom, i słuchajcie, mnie to poraziło, ale właśnie w takim znaczeniu, takim ludzkim, że od czasu do czasu potrzebujemy takiego wstrząsu w obrazie, którego się przestraszymy. Po prostu musimy mieć na sobie pewien bicz. Kiedy ona zadaje nam rodzicom takie pytanie, czy my wiemy jako rodzice, jak będzie wyglądał sąd naszych dzieci? Na czym będzie polegał sąd naszych dzieci? No na tym, że Pan Bóg skonfrontuje ich postawę z Ewangelią, z Dekalogiem, z Prawem Bożym. No niewątpliwie. Tak jak każdego z nas. Ale my jako rodzice będziemy przy tym obecni. My jako rodzice będziemy obecni na sądzie każdego z naszych dzieci. Po prostu będziemy, nie wiem, jakby to nazwać jakąś taką publicznością, nie? Tu Pan Bóg, tutaj moje dziecko, mój syn na przykład. I Pan Bóg będzie je rozliczał, a ja będę to widział. Ale tam uszczegółowia Gloria Polo ten obraz. Bo po co będziemy też obecni w tej sytuacji sądu naszego dziecka? Żeby sobie uświadomić, jaki wpływ nasza postawa miała na postawę naszego dziecka. Jeszcze konkretniej, kochani, jeśli na którymś etapie naszego życia nasze dziecko jakoś tak rozminie się z Ewangelią, z Dekalogiem, z przykazaniami kościelnymi, z przykazaniem miłości Boga i bliźniego, to na sądzie Bożym Pan Bóg nam to wyraźnie pokaże, co my zawiniliśmy, że właśnie w taką stronę poszło nasze dziecko. Jeszcze gorzej, jeśli nie daj Boże, teraz właśnie w jej przypadku tak było, ona szła do piekła. Do tego momentu, w którym miało miejsce to zdarzenie trafienia przez piorun, ona tak żyła, że konsekwencją było tylko piekło, nie było alternatywy. Ona szła do piekła. Dokładnie szła, nie? I ona tę scenę tak opowiada, że ona szła do piekła, widziała już piekło, ale z tyłu widziała swoich rodziców, którzy to widzieli. Widziała swoich rodziców. I teraz, kochani, no poczujcie ból rodziców, którzy widzą, że ich dziecko idzie do piekła. My będziemy obecni na sądzie naszych dzieci i my odczujemy, jaką część winy mamy w postawie naszego dziecka, co zaniedbaliśmy. Ja chcę to powtarzać samemu sobie, żeby się po prostu tego przestraszyć, bo ja nie chciałbym czegoś takiego przeżyć. Czyli najważniejszym celem nas jako rodziców, nas jako ojców, jest doprowadzenie naszych dzieci do zbawienia, żeby sprawa była jasna. Ale to znowu jest w kontekście tej walki, tak? Z kim my walczymy i o co my walczymy. Teraz już się zaczyna nam pokazywać o co, bo to jeszcze za chwilę też będzie. O zbawienie naszych dzieci to nie są żarty. Ale zobaczcie jeszcze raz, to miłość małżeńska, konkludując tą część, to miłość małżeńska jest punktem wyjścia, jakość naszej miłości małżeńskiej. Jest punktem wyjścia do myślenia o dobru naszych dzieci. Takie są nasze dzieci, jaka jest nasza miłość małżeńska. Ale też szerzej, jeśli chodzi o działania na innych płaszczyznach. Dalej, gotowość do ratowania życia, ale tu jest ciekawostka, za cenę utraty największych ziemskich dóbr, ojczyzny, domu, wolności, pracy, majątku. Już to wszystko zostawia i podejmuje ryzyko, będąc posłusznym Bogu, wyrusza w nieznane, aby zapewnić bezpieczeństwo żonie i dziecku. Bóg mu wydaje to polecenie, że ma po prostu zabierać żonę i dziecko i uciekać do Egiptu, tak? Że tutaj jest klimat zagrożenia. Zobaczcie, przepraszam, taka ciekawa aluzja. Wspomniałeś, że tutaj jesteś z nami, ale tak na dobrą sprawę przebywasz w Irlandii, przebywacie w Irlandii. Mam przyjemność bywać w dużej ilości środowisk polonijnych za granicą. No i widzę wiele takich właśnie przykładów, młode małżeństwa z rodzinami, młode małżeństwa z dziećmi. I wiecie to, wy, którzy tam jesteście, z jak ogromnym też ryzykiem się to wiąże, jeśli chodzi o poziom zagrożeń, które spadają na małżeństwa i na rodziny. Niestety w środowiskach polonijnych rozpada się bardzo dużo małżeństw. I teraz zobaczcie, tutaj mamy taką fajną podpowiedź, że dla bezpieczeństwa rodziny, dla bezpieczeństwa żony, Józef spakował się, był posłuszny Bogu i wyjechał. I wielu mężczyzn wyjeżdżających do pracy za granicę jakby pokazuje taką motywację, ten zakres zagrożeń, brak dóbr materialnych. To są zagrożenia dla małżeństwa, dla trwałości materialnej, dla trwałości rodziny. Jadę za granicę, żeby pracować. I tak jakby rozumieją realizację tej odpowiedzialności za podstawę bytu materialnego, wyjazd za granicę. Bardzo dużo młodych mężów żyjących w małżeństwie, ojców podejmuje taką decyzję, wyjeżdżam do pracy za granicę. I być może uwarunkowania i motywacja jest szczera do końca. Pracy tu nie mam, perspektyw pracy nie mam, perspektyw zarobku nie mam, kredyt do spłacenia, nie wiem, dzieci studiują, budowa rozpoczęta. I to są obiektywne potwierdzenia tego, że rzeczywiście koniecznością jest, aby wyjechać. I wielu jedzie, tak? I wielu pojechało. I pokazujemy ten obraz, że z tego powodu ogromna ilość małżeństw i rodzin poszła w ruinę, tą moralną ruinę, tą życiową ruinę. Ogromna ilość małżeństw się rozpadła. I teraz zauważacie, czego brakuje w takiej decyzji. Załóżmy właśnie taką najbardziej skrajną, trudną sytuację. Rodzina, małżeństwo, pracy nie ma, kredyt do spłacenia, dzieci się uczą. Jedyna alternatywa to jest wyjazd do pracy. Czego brakuje, skoro mamy tyle nieszczęść z tego powodu? Patrząc na ten wzór, czego brakuje? Czego brakuje? Dlaczego tyle małżeństw i rodzin się rozpada z powodu tych decyzji? Wyjazdu jednego ze współmałżonków do pracy za granicę? Czego brakuje?
Nie są razem.
No, nie są razem.
No, Boga, wezwania przez Boga.
Dokładnie! Brakuje tego, i to ja chcę mówić, i w środowiskach polonijnych trzeba to mówić. Facet, rozumiem twoje poczucie odpowiedzialności, bo ty wyraźnie to mówisz. Jadę tam dla naszych dzieci, jadę tam dla naszej rodziny, jadę tam dla mojej żony. Muszę być odpowiedzialnym ojcem, muszę zarabiać. A co na to Pan Bóg? Czy ty, facet, spytałeś o to Pana Boga? Słuchajcie, przepraszam, zaryzykuję takie pytanie. Nawet w jakimś bardzo dużym środowisku polonijnym. Który z mężczyzn, który podjął decyzję, aby tam w pojedynkę wyjechać, padł na kolana i zapytał o to Boga? Czy to jest również plan Pana Boga, aby się spakować i wyjechać? Czy to jest plan Pana Boga wobec nas? Poznałem niedawno małżeństwo, które heroiczną decyzję podjęło wyjazdu daleko, bo aż za ocean. Tutaj jakby takie uwarunkowania były, że doszli do przekonania, że nie mogą już dalej wiązać przyszłości dla swojej rodziny tutaj w Polsce. Małżeństwo, dwoje dzieci do Stanów Zjednoczonych. I no, dużo rozmów na ten temat, ale to, co mi się podobało od samego początku spotkania z nimi, kontaktu z nimi wypływało, bardzo długo się modliliśmy w tej intencji, żeby Pan Bóg nam pokazał, czy ten nasz pomysł zgadza się również z pomysłem Pana Boga. Oni się modlili jako małżeństwo. Ich przyjaciele, wspólnota, z którą są związani, się modlili. Ale kochani, przepraszam, to jest wyjątkowy przykład, rzadki przykład. W zdecydowanej większości, prowokacyjnie mówię, zadaję to pytanie, dla tych, którzy już wyjechali. Co na to Pan Bóg? Czy modliliście się w tej intencji? No sorry, ale trzeba głowę spuścić i powiedzieć nie. To były nasze plany. To my sobie wymyśliliśmy taki sposób na życie. I w mojej miejscowości mam taki przykład, mojej uczennicy. Zostawił z piątką dzieci. 2 lata w Irlandii właśnie przebywał. Po tych 2 latach wrócił i powiedział do żony, już cię nie kocham. Tam znalazłem miłość mojego życia, nie? Ale zobaczcie, jak on wyjeżdża o 2 lata temu, wcześniej, przed tym dramatem, to co mówił, no piątka dzieci, tak? Jadę tam dla moich dzieci. Jadę tam dla mojej żony. Jadę tam dla naszej rodziny. Jaka odpowiedzialność, nie? Powiedzielibyśmy. I masz rację, facet. Ale co na to Pan Bóg? Święty Józef dlatego usłyszał tą podpowiedź. Zagrożenie, zabieraj żonę i dziecko, uciekaj do Egiptu, i to dokładnie geograficznie wskazane było, gdzie ma jechać. Uciekaj do Egiptu. Dlatego to usłyszał, bo taki miał poziom współpracy z Panem Bogiem, bo tak miał to poustawiane tutaj w głowie, że żadne jego pomysły nie są ważne. Panowie, żadne nasze pomysły. Nie zgrywaj mądrali, twardziela i nie wiem, inteligenta. Żadne nasze pomysły, dobra? Że nasze pomysły mają się rodzić przede wszystkim z intensywności współpracy z Panem Bogiem. Kochani, Pan Bóg to wszystko widzi do przodu. I Pan Bóg wie najlepiej, jakie miejsce jest dla nas potrzebne. Być może Będzie to emigracja, być może. Tylko to on musi nam to pokazać, tak jak pokazał to w przypadku tej rodziny. Tutaj jest samo to wyrażenie, gotowość do ratowania życia. Ono jest rzeczywiście z adhortacji. Niestety, kochani, przyglądając się właśnie tej rzeczywistości emigracji, można pokazać tak ogromną ilość pojedynczych przypadków zmarnowanego życia, nie? Zniszczonego życia. No, trzeba mieć nadzieję, że jakoś Pan Bóg to powyciąga. Ale tych młodych ludzi, których małżeństwa rodziców się porozpadały z powodu tej emigracji, tych młodych ludzi, którzy tam powpadali, będąc z rodzicami, tam powpadali w ogromne zagrożenia, bo poziom tych zagrożeń spadających na małżeństwa, na rodzinę w tych środowiskach jakby emigracyjnych jest znacznie większy niż w Polsce, nie? Gotowość do ratowania życia, więc też trzeba mieć świadomość, jakie zagrożenia nas spotykają i jakie zagrożenia czyhają na nas tam. Pan Bóg to wie, ale nie bądźmy mądrzejsi od Pana Boga. Dalej, wykonywanie władzy z pozycji służby, z pozycji służby. Zobaczcie, też błogosławiony Jan Paweł II tego wyrażenia używa. Wykonywanie władzy ojcowskiej, jaka przysługuje ojcu z nadania przez samego Pana Boga, ale z pozycji służby. Ja nie będę tego teraz rozwijał, bo to nam się za chwilę pojawi przy Jezusie. Ta postawa służby to jest czymś jakby bardzo ważnym, dlatego będziemy musieli to rozwinąć oddzielnie. Podjęcie trudu wpajania prawa, wychowania w kierunku wartości najwyższych, celu ostatecznego. Panowie, no właśnie, tu akurat temu środowisku nie muszę tego jakoś szczególnie tłumaczyć. Za wpojenie dziecku ważności dekalogu, Ewangelii, przykazań kościelnych, praktyk religijnych, autorytetu Kościoła, za wpojenie tego dziecku odpowiedzialny jest ojciec, żeby sprawa była jasna. Odpowiedzialny jest mężczyzna. Tak mocno to wypływa, że taką wiarę mają nasze dzieci, jaką wiarę mamy my, ojcowie. To jest ciekawostka intrygująca, bo bardzo często się pokazuje jakiś wyjątkowy przykład pobożności matki, pobożności kobiety i oddziaływanie tej pobożności. Tylko, że przepraszam, to czasami tak trzeba to nazwać. Jest pewien sposób oddziaływania pośredni, zastępczy. Kiedy Pan Bóg próbuje ratować osobę przez pobożność matki, przez pobożność żony, bo nie robi tego ojciec, od początku Słowa Bożego wyraźnie jest ta idea opisana i ukazana i określona, że tym, który jest odpowiedzialny za wpajanie w dziecko tych najwyższych wartości, odniesienia do Boga, że tym, który jest za to odpowiedzialny, jest ojciec. Taką wiarę mają dzieci, jaką wiarę ma ojciec. Jeśli ojciec jest wierzący, to dzieci są wierzące. Jeśli ojciec nie jest wierzący, to dzieci nie będą wierzące. I koniec. Ja wiem, że to znowu jest przejaskrawienie. Bo mówię, że matka jest w stanie jakoś tam wybłagać, wymodlić, ale ona nie ma tego robić, być jakby tym pogotowiem ratunkowym. Ojciec ma spełniać to zadanie jako ideał, który Pan Bóg przed nim stawia. Zobaczcie znowu na błogosławionego na Pawła II. Jak się czyta biografię, to można znaleźć to w paru miejscach, jaki wpływ na niego wywierał właśnie ten widok ojca modlącego się. Ojca modlącego się, nie? Niewiele musiał mówić, choć mówił mu, ale to, że Karol to widział, jak ojciec się modli, przez postawę mu to pokazał. Ale też wyraźnie to mówię, że trzeba to mówić, wpajać, to pokazywać, ale wpajać to też mówić. Tu jako lekturę obowiązkową, panowie, kolejna lektura obowiązkowa, ale spokojnie, Księga Tobiasza. Ona nie jest długa, no można w jeden wieczór przeczytać w ciągu spokojnie godzin. Księga Tobiasza. I to jest taka ciekawa właśnie w tej książeczce mojej ojcostwie Tobiasza pokazuje, a to też dlatego Tobiasza pokazuje, że on dla mnie był zawsze bardzo bliską postacią biblijną. Tobiasz ojciec, bo tam jest Tobiasz ojciec i Tobiasz syn, nie? Tobiasz ojciec, który od samego początku jest pokazany jako właśnie taki radykalny, wierny stróż Bożego prawa w swoim życiu. On tym żył z gotowością narażenia życia, ale dosłownie narażenia życia, bo za to, co robił, mógł ponieść karę śmierci. Narażał się na karę śmierci. Ale jest w pewnym miejscu, to jest czwarty rozdział Księgi Tobiasza, cały zestaw, tego jest, no nie wiem, chyba 19 takich konkretnych sformułowań, gdzie Tobiasz mówi do syna, jak syn ma się zachowywać. Mówi. Mówi mu, masz robić tak, 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 tak. To jest niesamowicie ciekawe, że nic z tego, co jemu wtedy Tobiasz powiedział, ojciec, nie straciło dzisiaj na aktualności. Czyli ma wpajać te zasady ojciec, ma o tym mówić. Ma być przykładem, ale ma też mówić. Jak ważny jest dekalog, przykazania kościelne, Ewangelia, praktyki i coś jeszcze, słuchajcie panowie. Chcę to dzisiaj mocno wyakcentowywać. Dzisiaj w takich uwarunkowaniach bronić autorytetu Kościoła, to my ojcowie jesteśmy za to odpowiedzialni. Dlaczego mówię, że to jest tak szczególnie aktualne dzisiaj? Bo słuchajcie, ja mam 54 lata, kawałek komuny też liznąłem w swoim życiu. Jeśli rozmawiam też ze starszymi od siebie, to każdy to potwierdza, że nawet za komuny nie było takiego perfidnego w Polsce ataku na Kościół, ataku na duchowieństwo, ataku na księży, ataku na wartości. Nie było takiego poziomu, jaki jest dzisiaj, takiej perfidii i takiego sposobu ataku. Panowie, przyznacie? Nie było czegoś takiego. Oczywiście, była walka z Kościołem, były departamenty, było mordowanie księży, ale robiono to w taki sposób, że przypadkiem nic na zewnątrz nie wypłynęło. Prawie w ogóle nie było publicznego krytykowania Kościoła. Natomiast to, co jest dzisiaj, w historii Polski czegoś takiego nie było. Nie było czegoś takiego. Takiej perfidii w atakowaniu księży, Kościoła, w ogóle wartości i duchowieństwa, prawda? Nie było. Internet, no nie ma dnia, zobaczcie. Te podstawowe, nie będę wymieniał, portale internetowe. Nie ma dnia, żeby czegoś nie było. Na jedną rzecz zwróćmy uwagę. Kiedy to się zaczęło? Po śmierci papieża. Po śmierci papieża. Jeszcze do śmierci papieża jakoś tak liberałowie i socjaliści, ci wszyscy, którym tak bardzo na tym zależy, zachowywali się dość dyskretnie. Tuż po pogrzebie zaczęło się. Tuż po pogrzebie. Bo jeszcze do pogrzebu była cisza, nie? Ale tuż po pogrzebie się zaczęło. Ale od tamtej pory to się kumuluje. I teraz przepraszam. Jeśli by mi dziecko chociaż pół słowa powiedziało, niezależnie od tego, czy to jest ta najstarsza 30-letnia córka, czy syn 24, czy 17-letnia, jakieś krytyki na temat Kościoła, to bym normalnie wstał i ze wściekłości powiedział, no tak celowo przesadzam, nie wolno ci tego robić. Dotykasz największej świętości, jaką mamy, Kościoła katolickiego. Nie próbuj nigdy tego robić. Zauważacie, jaką postawę pokazuje? Kto ma tego bronić? Autorytetu Kościoła. Wartości, za którą nasi ojcowie życie oddawali. Za wiarę, za Kościół. Za wierność tym wartościom. Kto ma tego bronić w rodzinach? Kto ma dzisiaj w tej społeczności tego bronić? My ojcowie, ale też powiedziałbym my mężczyźni. No panowie, sorry. Jak gdzieś tam w twoim środowisku zawodowym zaczyna się jakaś gadanina nad Kościoła, i to są zawsze powtarzane slogany, schematy wpajane przez konkretne źródła medialne, których wymieniał nie będę. To chowasz głowę w piasek, czy masz odwagę powiedzieć? Przecież z tego, co wiem, jesteś ochrzczony, jesteś ochrzczona. Twoi rodzice byli bardzo religijni. Dlaczego sobie pozwalasz na taki poziom krytyki Kościoła? Przecież nie wiem, czy to zauważasz. Takich argumentów używajcie. Że po pierwsze, ósme przykazanie, nie mów fałszywego świadectwa, ale po drugie, kalasz tą wartość, za którą tyle pokoleń oddawało życie w Polsce. Ale po trzecie, znowu to trzeba powiedzieć, no trzeba to powiedzieć. Kocham, nikomu zależy na zniszczeniu autorytetu Kościoła, szatanowi. I to szatan inspiruje te działania. I jeśli my to powtarzamy, albo wiesz, bo tam przeczytałem, bo tam usłyszałem, bo tam mówili, to my się w tym momencie, w rozsiewaniu tych treści, stajemy narzędziem szatana. Stajemy się narzędziem szatana, no, trzeba otwarcie to tak nazywać. Czyli brońmy autorytetu Kościoła. To też jest nasze zadanie, jeśli mówimy o tym wpajaniu tych wartości. Jednocześnie dzisiaj, akurat w tych uwarunkowaniach, w jakich żyjemy, to jest też obrona autorytetu Kościoła. Kontemplacja, modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, jeśli błogosławiony Jan Paweł II w tym punkcie 17 zwraca uwagę właśnie na ten poziom sprawiedliwości, mówiąc o tym, że Biblia o tym mówi, nazywając go mężem sprawiedliwym, to rozszerza nam to błogosławiony Jan Paweł II, upraktyczniając to, pokazując, że był to człowiek głębokiej modlitwy, głębokiej kontemplacji, ale przede wszystkim posłuszeństwa Słowu Bożemu. Nie? I to tu zobaczcie, znowu nam się to potwierdza, co wczoraj powiedzieliśmy, co już dzisiaj wybrzmiewało. Najlepszym sposobem kontaktu z Panem Bogiem, modlitwy, jest czytanie Słowa Bożego. Czyli rozwój tych wartości w nas następuje najskuteczniej przez czytanie Słowa Bożego. Dalej. To jest cudowny fragmencik. Bardzo go lubię. Jakby w pewnym sensie takie podsumowanie już całej adhortacji, to się pojawia w jej 24 punkcie. Aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać wielkich rzeczy, ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste, byle prawdziwe i autentyczne. Nie trzeba dokonywać wielkich rzeczy. Wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste, byleby prawdziwe i autentyczne. Zobaczcie, tak w oparciu o doświadczenie, jeśli byśmy się rozejrzeli, każdy z nas z osobna, w obrębie swojej rodziny, osób sobie najbliższych, wujków, dziadków, rodziców, gdzieś tam może troszeczkę szerszej rodziny, i zapytali, kogo byśmy mogli wskazać jako taki wzór osoby religijnej, pobożnej, sprawiedliwej, uczciwej, wiernej Ewangelii, wiernej Panu Bogu, to bardzo często i najczęściej są to osoby żyjące w sposób taki zwykły, prosty, codzienny. Każdy z nas ma taki przykład, nie? Czy naprawdę tak ma być, tak jest. I my jako ojcowie, my jako mężczyźni też musimy jakby zaskoczyć, że to tak ma być. Ja oczywiście widząc wyraźnie, jaki jest dzisiaj poziom ataku na małżeństwa, ataku na rodzinę, widząc jak potrafią sobie sami małżonkowie komplikować życie małżeńskie, wiedząc jakie są przyczyny, jak się temu przeciwstawiać, mimo wszystko jakby przekładam akcent i mówię, kochani, to naprawdę, to żeby żyć ze sobą kilkadziesiąt lat, dobrze, spokojnie w małżeństwie, to naprawdę nie jest żadna wielka filozofia. Trzeba po prostu spokojnie, pokornie, jak osiołek z klapeczkami na oczach, wykonywać swoje codzienne obowiązki. Jesteś mężczyzną, jesteś mężem, jesteś ojcem i rób pokornie to, co do ciebie należało i nie podskakuj, nie podnoś głowy za bardzo. Przecież to tak robili nasi dziadkowie, nasi chrześni, nasi wujkowie, nasi ojcowie, pokazując jakby ich jako przykład. Nie? To nie była jakaś wielka filozofia. Oni po prostu spokojnie, mój ojciec taką osobą był, zapracowany, zacharowany, ciężko pracujący, wieczorem padający ze zmęczenia, modlący się. Ale ja taki mam utrwalony obraz ojca, który, tak by można powiedzieć, naprawdę za wiele od życia nie wymagał, ale po prostu pokornie swoje robił. Trzeba było drewna narąbać, to drewno rąbał, trzeba było w piecu palić, to w piecu palił, trzeba było pokój malować, to pokój malował, trzeba remont robić, to remont robił. To, co po prostu facet ma do zrobienia, nie? I wielokrotnie niewiele rozmawiając z mamą. Mama obiad ugotowała, podała ten obiad, niewiele ze sobą rozmawiając. Bardzo mi na przykład taki obraz utkwił w pamięci ojca, który nigdy od stołu nie odszedł, nie podziękowawszy, chociaż niewiele ze sobą rozmawiali. Ale też to podziękowanie było wyjątkowe. Zawsze dziękując za posiłek, całował mamę w rękę. Całował mamę w rękę, nie? Taki szczególik, ja też to mam utrwalone jako coś po prostu zupełnie naturalnego. To pocałowanie za posiłek. Mamę, żonę, gdzieś tam jesteśmy w rodzinie, to też zawsze ciocię czy chrzestną, czy teściową też, naprawdę, słuchajcie, teściową zawsze za posiłek, jak jesteśmy u niej, w rączkę całuję. Ale taki obraz takiego właśnie życia, pokornego wykonywania swoich obowiązków. Mamy tylko dzisiaj pewien problem, to się też tutaj jakby już pojawiało, że tak by się chciało, tylko my dzisiaj żyjemy w pewnych uwarunkowaniach, których jeszcze pokolenie naszych rodziców nie miało. Te uwarunkowania to jest przede wszystkim to, co płynie z mediów, z zewnątrz. Takiej siły nie było. Były pewne takie zewnętrzne czynniki, bez wątpienia, ale takiej siły, jaką dzisiaj mamy w tamtym pokoleniu, nie było. Różnego rodzaju pokus w kierunku jakby piękna naszej męskości, naszego małżeństwa, naszego ojcostwa. Kochani, zobaczcie, to są pewne symptomy tych czasów, kiedy mówimy o wściekłym ataku szatana, o to, że dzisiaj się toczy walka o duszę Polski, przede wszystkim na płaszczyźnie małżeństwa i rodziny, ojcostwa, małżeństwa, męskości. To szatan dzisiaj z niesamowitą intensywnością wykorzystuje właśnie te współczesne nowinki, które ma dostępne. Ile się ostatnio, rozmawiając o tym, pokazuje się przykładów porozbijanych małżeństw przez kontakty nawiązywane przez internet, nie? Wszelkiego rodzaju sposoby nawiązywania tych kontaktów. Przepraszam, bardzo delikatna struna, ale też trzeba by ją powiedzieć i chciałoby się ją powiedzieć. Ilu facetów dzisiaj, nawet tak pozornie wydawałoby się dla nich może przede wszystkim, bliskich Kościołowi i życiu religijnemu, nie widzi żadnej sprzeczności w tym, żeby gapić się na pornografię i korzystać z pornografii. Wczoraj ktoś tutaj wspomniał film Fireproof, jak się tutaj przelicytowaliśmy w różnych tytułach filmów. Ktoś powiedział o tym tytule i ktoś nam powiedział, że oglądał. Kto z nas oglądał film Fireproof? No pewna część oglądała, fajnie, cieszę się. To jest obok tego filmu Odważni, zresztą przez to same środowisko wyprodukowany film, ten Odważni o ojcostwie, przepiękny film, ale ten akurat o małżeństwie, Fireproof. I tamten główny bohater, Kaleb, w pewnym momencie zaczyna rozpoznawać we współpracy też z ojcem źródłach tych zagrożeń. I też był przykładem osoby, która otwierała się na pornografię. Oczywiście to, co zrobił z komputerem, jest takie skrajne, trzeba się nad tym zastanowić, ale miał odwagę, żeby to zrobić, kiedy to odczuł wyraźnie. To jest taka bardzo wyrazista scena to pokazująca, że to z tego płynie to zagrożenie. Wyniósł ten komputer na zewnątrz i go po prostu rozwalił, nie? Tak rozumiał tą swoją walkę z pokusami. Słuchajcie, bywam w środowisku emigracyjnym, bywam w Stanach Zjednoczonych, i muszę powiedzieć, właśnie w środowisku polonijnym w Stanach Zjednoczonych, i muszę powiedzieć, że plagą jest to, że polscy mężczyźni regularnie chodzący do kościoła nie widzą żadnej sprzeczności z tym, żeby sobie w domu na tą pornografię się gapić. Ja wiem, że to jest sztandarowy kraj, jeśli chodzi o intensywność tych źródeł, że inne kraje zachodnie to tylko jakby w jakiejś tam części robią to, co tam się zaczynało już wiele lat temu i dzisiaj jest na takim poziomie. Ale naprawdę, słuchajcie, trzeba toczyć niesamowitą walkę w rozmowie z mężczyznami. Tak by się chciało powiedzieć, niby porządnymi mężami, porządnymi ojcami. Ale wielokrotnie też od żon to słyszę. Od żon, płaczących żon. Że on w tą pornografię się gapi i on nie widzi w tym zła. A one wyraźnie jako żony to czują, jak to niszczy ich małżeństwo. Jak to niszczy jego osobowość. Ja, słuchajcie, jak powiedziałem, mam 54 lata i cała moja młodość przypadła na lata komuny. I teraz gdyby ktoś powiedział, czy potrafię wskazać coś pozytywnego w komunie, nie? No pewnie, że człowiek się cieszył, jak gdzieś tam od kogoś kupił dolara i poszedł do Pebeksu i kupił sobie miętową gumę do rzucia. Słuchajcie, ta miętowa guma do rzucia z Pebeksu, to normalnie 3 dni jeden pasek się żuło, bo taka była wspaniała, nie? No szczyt marzeń. Ale, uważajcie, coś dziwnego teraz powiem. Dzisiaj z perspektywy czasu powiem, że największą wartością komuny było to, że nie było pornografii. Pornografia naprawdę była rzadkością. To przecież była rzecz ścigana. Na granicach, jak przekraczaliśmy granicę, to nas pytano, czy masz pornografię. Ścigano pornografię. Ja po raz pierwszy, ucząc się w normalnej szkole zawodowej, w 100% męskim środowisku, byłem chyba w 2. klasie tejże szkoły zawodowej samochodówki, i kolega na warsztatach samochodowych w brudnym kombinezonie z brudnymi łapami od smarów mówi, chodź coś ci pokażę. I zza kombinezonów wyciąga taki świerszczyk pornograficzny. Po pierwsze, wymiętolony przez setki rąk. Po drugie, uślapany tym smarem od rąk mechaników. Po trzecie, czarno-biały. Niewiele tam było widać. Słuchajcie, miałem 17 lat, jak po raz pierwszy jakąś goliznę na obrazku zobaczyłem. To był walor komuny. Nie było takich rzeczy. Dzisiaj, czujecie, jaka jest dzisiaj sytuacja, nie? I my wielokrotnie po prostu nie widzimy tego, że to jest niesamowite narzędzie szatana. Takie są właśnie te czasy, więc ja mówię, owszem, my mamy wykonywać... Przerwam, Andrzejku. Już kończę. My mamy wykonywać to normalne, codzienne obowiązki, ale jednak to nie jest takie proste, jak jeszcze pokolenie wcześniej. Czyli do tego musimy jeszcze to dołożyć, żebyśmy byli bystrzy w rozpoznawaniu przeciwnika. Bo ten przeciwnik dzisiaj, zły dzisiaj, wykorzystuje wszelkie możliwości, jakie ma, a niestety tych możliwości dzisiaj ma bardzo dużo. Co chciałeś, Andrzejku, powiedzieć? Śmiało.
Chciałem lekturę dorzucić.
Przywilej prowadzącego.
Korzystam z tego przywileju. Ci z was, którzy byli w Grotnikach, już słyszeli o tym, ale na wakacjach zeszłorocznych zrobiliśmy coś, co się nazywa bardzo męskie wakacje. I to był taki czas, gdzie w bardzo męski sposób, w bardzo małych, bardzo męskich dwójkach albo trójkach pracowaliśmy nad tematem naszej czystości. W kontekście pornografii, w kontekście życia w czystości w małżeństwie, nie? I chcę wam polecić, materiały z tego mamy w internecie, natomiast chcę wam polecić książkę, na bazie której pracowaliśmy. Dobra, protestancka książka na temat czystości. Książka nazywa się Bitwa każdego mężczyzny. To jest książka, która jest poniekąd lekturą obowiązkową, dlatego że ta książka tak naprawdę pokazuje nam i uczy nas, w jaki sposób pracować nad naszymi nawykami, po to, by ustrzec się wpływu pornografii na nasze małżeństwo. I powiem wam, autorów nie pamiętam, natomiast po tytule na pewno książkę znajdziecie. Książka jest o tyle niesamowita, dlatego że my, zastanawiając się nad tym, czy ją wprowadzić i jak, mieliśmy pewne takie dylematy, bo tam brakuje tego, co mamy w Kościele. Brakuje mocy sakramentów, brakuje pewnych takich aspektów, w które jesteśmy wyposażeni. Ale ja byłem zadziwiony tym, jak zobaczyłem, tam jest bardzo mocno, takie małe świadectwo, bardzo mocno zaakcentowana kwestia czystości oczu, czyli pilnowania się tego, na co patrzymy. Bo jeżeli karmimy się chłamem, to ten chłam w nas wsiąka. Natomiast jeżeli pilnujemy tego, co mamy na wejściu, to jesteśmy stosunkowo, stopniowo, przez czas oczyszczani. Nie? Chcę wam powiedzieć tak, w momencie, kiedy zacząłem się bardzo pilnować w to, gdzie, jak, w jaki sposób patrzę, ja zobaczyłem, jak bardzo mocno wpływa to na moją relację z żoną. Tam był taki obraz, nie chcę opowiadać książki, był taki obraz takich kubków zaspokojenia. I tam było powiedziane, że jeżeli próbujemy szukać zaspokojenia poza relacją małżeńską, poprzez obrazy, poprzez różne rzeczy, które do nas docierają, wtedy automatycznie mamy mniej uwagi, mniej tej przestrzeni do budowania jedności w tym aspekcie z naszą żoną. I ja muszę wam powiedzieć, że to naprawdę działa. Naprawdę działa i można pracować i wypracować sobie takie nawyki, żeby to nas nie zabijało. Tyle.
Książka protestancka, ale w każdej księgarni katolickiej jest.
W tym momencie, jak Andrzejek o tym...
Jeszcze nie ma polskiej... Ci sami autorzy napisali jeszcze dwie inne książki. Jedna to jest Małżeństwo każdego mężczyzny, a druga to jest Bitwa każdego... Chyba tak to trzeba przetłumaczyć, syna każdego mężczyzny. O. I to są dwa inne aspekty. Po pierwsze, w jaki sposób walczyć o nasze małżeństwa, a po drugie, w jaki sposób walczyć o czystość naszych dzieci. Tych książek nie ma przetłumaczonych. Ja mam taką myśl, aczkolwiek jeszcze nie mam siły i czasu, żeby za tym pójść, ponieważ dostałem te książki po angielsku. Mam taką myśl, żeby w jakiś sposób postarać się o prawa do przetłumaczenia tego na język polski, żeby one również zafunkcjonowały w naszym języku, ponieważ naprawdę widzę niesamowite błogosławieństwo z tamtej książki.
I ja zwracam uwagę w tym klimacie pokazywania wartościowych źródeł, rzeczy, środowisk. Na Leszka Dokowicza znam go osobiście. Myśleliśmy o Leszku, Lech Dokowicz. Owszem, najpopularniejsza treść tego, co on naucza, to jest jego świadectwo. To jest ten mężczyzna, który uwolnił się od muzyki techno przez wiele, wiele lat przebywając w Niemczech i angażując się w tą ideologię techno, ale on w tej chwili jest jednym z takich najpopularniejszych polskich, świeckich apostołów, ewangelizatorów, mąż, ojciec pięciorga dzieci, jeżdżących po Polsce i realizujących rekolekcje z największym akcentem położonym w tych rekolekcjach na zagrożenia duchowe. I trzydniowe rekolekcje, trzy nauki. W pierwszej nauce zagrożenia wynikające z pierwszego przykazania dekalogu, ale w drugim dniu nauki zagrożenia wynikające właśnie z szóstego przykazania, gdzie bardzo duży akcent kładzie na ten element czystości nas, mężczyzn. To jest też filmowiec zawodowo, jest producentem filmowym, jest operatorem kamery i dlatego on tam pokazuje mnóstwo swoich obrazów kręconych, sfilmowanych. No i on używa też takiego wyrażenia, że jednym z takich przyczółków walki o świętość małżeństw i rodzin dzisiaj jest walka o czystość mężczyzn, właśnie o czystość mężczyzn. I to, że ponad 40% reklam zawiera podtekst erotyczny, to jest jeden z elementów właśnie tych działań. Przy czym tutaj też, Andrzejku, powiedziałeś właśnie o czystości naszych dzieci, naszych synów, bo no, zwróćcie uwagę, że to nie są tylko reklamy czy obrazy oddziaływujące na nas, dorosłych mężczyzn, ale taki podtekst erotyczny zawiera już mnóstwo źródeł, reklam i różnych innych źródeł adresowanych do dzieci. Już do dzieci, już nie mówię o młodzieży, nie? Ale już do dzieci. I toczy się walka już o ich czystość, już od małych dzieci. Bardzo mocno to Leszek uzmysławia, pokazując tam bardzo mocne obrazy. No i też myślę, że nikt z nas nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast też ważną rzecz powiedziałeś o jakości relacji z żoną. Z ogromną ilość kobiet rozmawiałem, naprawdę z ogromną ilość kobiet i trzeba, żebyśmy my to mężczyźni też zauważali, które też to pokazują, jak niszczy jakość relacji na każdej płaszczyźnie, łącznie z tymi intymnymi, jeśli mąż się otwiera na pornografię, ale jeszcze coś, bo jest coś, na co my nie zwracamy uwagę. Bo właśnie to, o czym Andrzej powiedział, że poprzez zmysł wzroku my się zanieczyszczamy w cudzysłowie, powoduje, że nasze patrzenie na inne kobiety, co z natury jest czymś naturalnym, czymś normalnym, że my patrzymy na inne kobiety, ale niestety w zdecydowanej większości my jesteśmy już tak przez to, co jest z zewnątrz w nas faszerowane, zaprogramowani na patrzenie z podtekstem erotycznym, z podtekstem pożądliwości. I panowie, nasze żony wyczuwają to w mig, jeśli się oglądasz za inną kobietą. I ona od razu to czuje. Czy jest to tylko spojrzenie, w cudzysłowie, przepraszam, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, na piękno, nie mogę sobie popatrzeć, jest taka piękna, czy jest to czyste patrzenie na piękno, czy jest to patrzenie zabarwione pożądliwością. Momentalnie to wyczuwają nasze żony. I muszę wam powiedzieć, że to naprawdę nie jest dla nich obojętne. Wręcz odwrotnie. Wiele razy słyszałem to z ust kobiet, jakie to jest dla nich bolesne. Kiedy ty jako mąż idziesz z nią i sobie tylko tak zerkniesz na jakąś inną laskę w cudzysłowie, ale ona to czuje jako żona. Jakiego rodzaju to twoje spojrzenie? Jest to dla nich bardzo, bardzo bolesne. Tylko zobaczcie, dlaczego my tak dzisiaj właśnie jakby patrzymy pożądliwie. Tak raniąc też swoje żony. No bo właśnie taka ogromna ilość tego płynie i spada na nas i nas na to programuje. Kochani, zastanówmy się, to naprawdę nie jest przypadek. Jeśli Jezus w kazaniu na górze w 5 rozdziale mówi, napisane jest nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się dopuścił z nią cudzołóstwa w swoim sercu. Jeśli twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup i wyrzuć. Jeśli ręka, odetnij i wyrzuć. Słowa Jezusa, nie? Lepiej bez oka, bez ręki wejść do nieba, niż być wrzucony do piekła. To Jezus nieprzypadkowo tam 2000 lat temu używa tego wyrażenia, a ja wam powiem, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, czyli dotyczy to facetów. Każdy na kobietę, to nie jest przypadek. Każda osoba na inną osobę. Nie, każdy na kobietę. Już 2000 lat temu, a sobie wyobraźmy, jak się 2000 lat temu kobiety ubierały. Ubrane od stóp do głowy, facet ani kawałka jej ciała nie widział. Nie mówiąc już o tym, że żadnych obrazów typu telewizji, internetu nie było, nie? Więc on wtedy im to mówi, to oni sobie myślą, no jak ja mogę pożądliwie patrzeć na kobietę, jak ja nic nie widzę, nie? Jak ona jest całkowicie osłonięta. To teraz zauważmy, że to, co wtedy powiedział, z jakąś niesamowitą wyrazistością na dzisiaj, że tak powiem, zostało powiedziane. Ale to do nas, do facetów, wyraźnie do nas, do facetów. I to jest kolejny przyczółek, nie? Rzeczywiście, słuchajcie, tu znowu się wyłania radykalizm. Nie ma zmiłuj. Ja też się dawno tego nauczyłem. Mówię to jako mężczyzna do mężczyzn, tak między nami facetami. Na nic się nie chcę gapić. Nawet na fragment jakiejś głupiej z podtekstem erotycznej reklamy. Nawet jak wchodzę gdzieś tam już, na szczęście na stacjach benzynowych już chyba to wywalczono, że jest ta zasłonka, jest napisana tylko dla dorosłych, ale jeszcze do niedawna tego nie było. Ja gdzieś tam kątem oka na stacji zauważyłem, że jakaś taka kaseta czy jakiś taki obrazek jest wyeksponowany, ani pół oka w tamtą stronę nie chciałem skierować. Nic z tych rzeczy nie chcę oglądać. Jak tylko jakiś film jest, nawet jeśli oglądamy wspólnie i zaczyna się kawałeczek jakiejś golizny odsłaniać, od razu przełączam kanał. Mówię, kochani, nie oglądamy tego, nie oglądamy. To jest zresztą nasze zadanie jako ojców, nie? Żeby czegoś takiego nie było. Kiedyś jakiś kolega mówi, słuchaj, bo bardzo lubię filmy z płaszczyzny science fiction, mam taki fajny film, chodź sobie obejrzymy. Nie? I nagle się zaczyna scena prawie erotyczna. Ja mówię, sorry, nie chcę tego oglądać. Do widzenia, nie chcę tego oglądać. Ani kawałeczka. To naprawdę musi być taki radykalizm. Radykalizm do bólu. I wpajam to od bardzo dawna w mojego syna. I tak sobie myślę, że mi się to udało, nie? Kiedy wyraźnie mu to mówiłem. Jak to działa, jaki jest tego cel i jak my jako faceci reagujemy. Tu musi być dokładnie tak, prawie dokładnie tak, jak Kaleb zrobił. Kij baseballowy i roztrzaskanie komputera i koniec, nie? Zero takich kawałeczków. Zero, zero. Radykalizm do bólu. Ani kawałeczka, żeby w nas nie wsiąknęło, bo to jest rzeczywiście tak, że to są po prostu toksyny i brudy, śmieci, które przede wszystkim nam niszczą jakość naszych intymnych relacji z naszymi żonami. A one są tak delikatne, tak momentalnie to wyczują, nie? I jednocześnie można tak powiedzieć, ile cierpienia im zadajemy, jeśli nie chcemy na coś takiego zwrócić uwagę. Ale kochani, to jest powszechne. To naprawdę jest powszechne. Katoliccy, polscy mężczyźni nie widzą w tym zła, żeby się gapić na pornografię. Nie? A więc jeśli my mówimy o tym, święty Piotr nam to powiedział, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, czuwajcie. To tego czuwania dzisiaj to naprawdę jest niemało, nie? Tyle jest tych źródeł zagrożeń. Tylko że cały czas to musimy podkreślić, spokojnie, my damy sobie radę, my jesteśmy skazani na sukces. Damy sobie radę, tylko musimy korzystać właśnie z tych podstawowych źródeł jakby nadprzyrodzonych, które mamy dostępne i które jakby są czymś zupełnie podstawowym, nie musimy ich teraz wymieniać. Uwaga, ja bym miał taką propozycję, czy do tego, co były jakieś pytania albo jakieś dopowiedzi, śmiało, do tych treści, które były, zróbmy sobie takie małe forum, bo tak patrzę na was i tak sobie myślę, tak, widzę już pewne znużenie, tych treści już było dużo, jest 20 po 12, więc robić przerwę trochę by było głupio, bo pierwsze jest obiad, więc zróbmy sobie może takie małe forum teraz, tak? Już się dwie ręce pojawiły, według kolejności byłeś pierwszy, tutaj twoja ręka była druga.
Chciałem tak mi powiedzieć, co robiliście teraz, w tej chwili. Jeżeli ktoś nie lubi czytać, to polecam właśnie Marka Gangora, wypisał też wczoraj, Przez śmiech do lepszego małżeństwa. Druga część jest poświęcona dokładnie temu, jak destrukcyjna jest pornografia i dlaczego. On to tak niepatologicznie pokazuje, że nie sposób nie zrozumieć, nie? A jest naprawdę to jest zabawne, więc jest, się dobrze wygląda. No nie chcę robić tu jakichś tu reklamy, ale te płyty są do kupienia przez internet w oficynie Vocatio. 86 zł ma kosztują. Także ja kupiłem szwagrowi na
A to jest 6 godzin, także to jest 6 godzin, słuchajcie. No,
ale to się ogląda naprawdę. Nie, sobie zrobili taki maraton i co parę minut była tylko pauza. Naprawdę tak jest? To jest tak, nie? Polecam, naprawdę. Tyle,
dziękuję. Śmiało.
To ja chciałem tylko powiedzieć, że z tego, co wielu z nas pracuje w jakichś takich firmach też, czy ma jakieś tam powiązania prędzej czy później z marketingiem, z firmami marketingowymi, które uciekają się w taki sposób reklamy, na koniec się okazuje, że tych firm marketingowych nie ma zbyt wiele i te pomysły często pochodzą od kilku ludzi w Polsce, którzy tak naprawdę wiele produktów tak reklamują. Ale w moim przekonaniu to, co my możemy zrobić, to jest po prostu ta władza, którą trzymamy tutaj, tak? My możemy po prostu wybrać albo nie wybrać produktu, który jest reklamowany w taki sposób i te firmy gdzieś tam to odnotowują, tak? No ja wiem, że może nas tutaj jest parę dziesiąt osób, czy jakbyśmy to mówili innym, ale w moim przekonaniu to, co możemy zrobić, to jest faktycznie uciekanie od produktów, które są w ten sposób reklamowane, niejednokrotnie nawet od firm, które, bo wiadomo, są różne marki tego samego właściciela, prawda? I Kinder Bueno na przykład, który jest reklamowany zawsze z podtekstem seksualnym, to jest jakaś tam firma za tym stojąca. I to jest taki mój sposób na to, żeby wyrazić mój sprzeciw przeciwko takim reklamom.
Niekupowanie.
To ja chciałem może z innej beczki, bo ja tu już wczoraj mówiłem, że mnie z żoną nie wyszło, tak? Czyli jesteśmy w jakimś tam rozwodzie cywilnym i tak dalej, ale ja wybrałem trochę taką sytuację w życiu, jak w filmie Odważni jest, jakieś zobowiązanie, prawda? Postanowiłem być wierny żonie i no, w dalszym ciągu ja uważam, ponieważ mamy ślub katolicki i tak dalej, więc byłem wierny. Natomiast chciałem powiedzieć inną rzecz, że to kolega powiedział, że po rozwodzie takim cywilnym się zacznie polowanie na mnie, nie? I rzeczywiście wiele kobiet w moim życiu jakby zauważa to, że jestem wierny, nie? Znaczy, mogę powiedzieć tak, że w celibacie jestem od 10 lat, jak się przestaliśmy się z żoną zgadzać, ale to, że jestem wierny żonie, to, że jestem wierny mojemu przyrzeczeniu na ślubie, powoduje, że nagle te kobiety zauważają, że im to imponuje. I bym sobie pozwolił na przykład na jakiś jeden mały jakiś odejście od moich zasad, to bym stracił wszystko w tej chwili praktycznie. I byłem już w różnych sytuacjach w życiu, w takich na przykład, że dziewczyna latała po mieszkaniu, już zastanawiała się, czy się rozbierać, czy nie rozbierać się, i były firanki zasłonięte, nie? A jednak mimo wszystko do dzisiaj mam szacunek tych ludzi, że tych kobiet, bo one chcą mieć takich mężczyzn. Chcą mieć mężczyzn, którzy są wierni, którzy są odpowiedzialni i którzy no, po prostu są z nimi, nie? I teraz właśnie, no, tak jak mówię, no, mam taką sytuację, że do mnie dziewczyny dzwonią, nie? I mam ich szacunek po prostu, dlatego że widzą, że ja jestem wierny, nie? I mi się wydaje, że chciałbym to w dalszym ciągu trzymać i powiedzieć wszystkim facetom, że naprawdę warto być wierny, bo wtedy człowiek dostrzega swoją własną wartość, odnajduje w tym siłę i szacunek innych kobiet.
Ja mam jeszcze pytanie, bo powiedziałeś, że Polska jest jedynym takim punktem w Europie, w którym toczy się prawa szansa, żeby obronić wartości, a mam pytanie na przykład o Węgry. Czy tam też coś takiego można powiedzieć, nie wiem, jak to ty widzisz, masz jakąś informację?
Znaczy ja też tak półtora roku temu byłem w Budapeszcie, w środowisku polonijnym. Piękne było dla mnie doświadczenie, dlatego że sam się zastanawiałem, skąd w ogóle tam jest Polonia, do takiego stopnia, że jest polska misja katolicka w Budapeszcie przez księży chrystusowców prowadzona i korzenie tej Polonii są dość ciekawe. Ale rzeczywiście też tak jest. Też oni mówią o ogromnym poziomie zepsucia moralnego na płaszczyźnie małżeństwa i rodziny. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba rzeczywiście ponad 50% jest wskaźnik rozwodów w Węgrzech. Oni się bardzo otworzyli na, no powiedzmy, tą mentalność prorozwodową, na taki właśnie klimat współczesnych zagrożeń Europy. Zdecydowanie tak jest. Tak analizowaliśmy właśnie z ojcem Andrzejem tą sytuację Europy i no wierzcie mi, że oczywiście no można pokazać na Maltę, na której jeszcze prawnie są zakazane rozwody, nie? Zakazane są w ogóle rozwody, nie ma czegoś takiego. Ale to są, no wiadomo, malutkie tylko takie plameczki, gdzie też walka się o to bardzo wyraźnie toczy dzisiaj. Natomiast w skali jakby proporcji takich ważnych krajów w Europie, to jesteśmy jedynym krajem już na mapie Europy, w którym jeszcze jest coś takiego jak, powiedzmy, rozumienie wartości trwałego małżeństwa, rozumienie wartości rodziny i też wartości wiary w życiu w ogóle człowieka, nie? Jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie jeszcze jest to na takim poziomie. Tutaj trzeba mówić o takich elementach jakby wyjątkowych dla nas wartości z dziedzictwa, bo kochani, też się tym ucieszmy. Pobożność maryjna Polaków, ale też pobożność jakby ukonkretniana, ilość sanktuarium maryjnych w Polsce, ilość pielgrzymek, różnych nabożeństw, form tego kultu maryjnego. Nie? No jeszcze ciągle tak jest, że niemała ilość ludzi w wakacyjnych pielgrzymkach z Buta zasuwa do tych sanktuariów, szczególnie do Częstochowy na Jasną Górę. I to są rzeczy, które nam jakby podtrzymują ciągle te najcenniejsze wartości. To są pewne dziedzictwa, które mamy, których powinniśmy bronić i też obiektywnie patrzący z zewnątrz też nam o tym mówią, że zazdroszczą nam jeszcze rodziny. Zazdroszczą nam tego, w jaki sposób jest rodzina rozumiana, nawet tego, że wcale to tak nie jest, że starsze dzieci chcą uciekać z domu, a jak gdzieś tam wyjadą, to też chętnie wracają. Nie? Zazdroszczą nam więzi rodzinnych, jakie tutaj ciągle u nas jest, jakie ciągle u nas są. Wskaźnik rozwodów dzisiaj, no powiedzmy, utrzymuje się na poziomie około 30% w Polsce. Jest jednym z najniższych, to bez wątpienia najniższych, jeśli chodzi o mapę Europy. Nie? Ale dlatego, że tak jest, to ten perfidny atak jest tak intensywnie dzisiaj skierowany na małżeństwo i rodzinę. Zobaczcie, był taki moment w Polsce, kiedy zaczęły się pojawiać targi rozwodowe. Słyszeliście o tej imprezie? One były bardzo mocno w mediach nagłaśniane. I to w mediach publicznych. To się zaczęło we Wrocławiu. W 2009 po raz pierwszy taka edycja się pojawiła we Wrocławiu. One się pojawiły wtedy we Wrocławiu w 2009 jako pierwsze w Polsce, drugie w Europie. Pierwsze były w Wiedniu rok wcześniej. I od tamtej pory potem były kolejne 4 edycje takich targów rozwodowych. No przepraszam, no czyste diabelstwo, nie? No bo jaka była idea takich targów rozwodowych? No reklama właśnie rozwodu, nie? Naprawdę reklama. I one się odbywały w największych miastach w Polsce. I jeszcze na dodatek naprawdę z udziałem mediów, nie? Doszło do tego, słuchajcie, doszło do tego, że od tamtego momentu przez 2009, 2010, 2011 wskaźnik rozwodów wszedł do góry z 69, 70, 71 do 73 tysięcy rocznie, nie? Czy to miało bezpośredni wpływ, czy nie? Nie wiemy, ale to się w tym klimacie jakby odbywało, nie? Ale to są działania specjalnie realizowane w kraju, właśnie w tym momencie, w tym kraju, żeby niszczyć te wartości. Sorry, ale zobaczcie, czy się mylę, jeśli się mówi, że dzisiaj powszechnie lansowane są rozwody. Jeśli chodzi o seriale, celebrytów, pokazywanie ich stylu życia. Nie? Przecież wyraźnie, to ojciec Andrzej też mi mówił, autorzy tych najpowszechniejszych scenariuszy seriali w Polsce dostają bardzo konkretne pieniądze za to, żeby w tych serialach pojawiały się bardzo konkretne treści. Bardzo konkretne treści. I to, że właśnie takie treści się na ten moment pojawiają, bo kiedyś tak dyskutowałem w gronie znajomych z takim argumentem, że seriale pokazują życie. No przecież tak jest, jak jest w życiu. Oczywiście, że nie. Ja mówię, kochani, no przepraszam, użyję najmocniejszego słowa, jakie durne ludziska jesteście, jeśli tak myślicie. Seriale kreują życie, a nie pokazują życie.
Cała ta seria oczywiście, paradokumentalnych, Chwila Prawdy,
Tak.
Właściwie 90% odcinków opiera się na jednym schemacie.
Tak.
Jest
pewien schemat małżeńska. Jest. Tak, pewien schemat jest wpajany.
Schemat po prostu standardowy.
Chcę wtrącić, bo ja rzadko oglądam telewizję, ale właśnie kiedyś, nawet nie jestem w stanie przytoczyć co, ale sytuacja, gdzie jest małżeństwo, mają dorosłe dzieci i on nagle stwierdza, że jest homoseksualistą i zawsze był i chce się przestać z tym kryć i nagle wszyscy na niego napadają, jak on jest biedny i córka go nagle zaczyna rozumieć, ona go nagle zaczyna rozumieć, słuchajcie, to jakiś po prostu crazy.
Ludzie po prostu oglądając to, ja widzę, co przyjeżdża do domu moja mama. Nie? Wchodzę, znowu to leci, to po prostu mnie szewska pasja bierze, ja mówię, mama, to są bzdury. No ale ludzie oglądając takich naturszczyków myślą, że to jest prawda. Są święci o tym przekonani. Zatrudnimy takich naturszczyków, wiadomo, że będą beznadziejnie grali aktorsko. Ale o to, no, na tym to polega.
To
po prostu na to się chwyta, na to się ludzi chwyta. A przekaz jest w każdym odcinku identyczny. Nie? Ja też takie moje spostrzeżenie jeszcze z pracy ze studentami, że ciekawa rzecz, że przed ślubem promocja Mieszkajmy Razem. Bo my się musimy poznać. Po ślubie, jak dopada ich codzienność i to, że muszą się utrzymać, co się dzieje, po prostu rozdzielajmy.
Tak jest.
Jedno wyjeżdża za granicę i bardzo prędko po prostu to się wszystko rozpada. I myślę, że to też jest taka taktyka dzisiaj diabła, tak to trzeba po prostu nazwać. Tu żyjcie w grzechu, później też żyjcie w grzechu, tylko dokładnie. W innej formie, nie? Jakby odwrócenie w ogóle do góry nogami rzeczywistości.
No to w tym klimacie, bo o to zapytałeś, jak sytuacja w Polsce wygląda. No cały czas to mówimy, lansowanie mody na rozwody, lansowanie mody na zdrady, lansowanie mody na wolne związki. I to się wszystko z taką intensywnością dzieje, lansowanie też jakby ideologii lesbijsko-gejowskiej, z taką intensywnością dzisiaj, w tych ostatnich paru latach się to dzieje. Po prostu to widzimy i fajnie sobie to potwierdzamy, tylko przepraszam, on był pierwszy.
Nie, to pan.
Ty podnosiłeś, tak?
Ja? No.
No tak.
Ja kiedyś, nie wiem czy taki film znacie, Cztery wesela i pogrzeb. To taki świecki film, tam głupota gada, ale jest taka scena, kiedy główny bohater rozmawia z tą swoją tam dziewczyną, którą poznaje się, no i mówią, no powiedz mi, ile miałaś partnerów w życiu, nie? No i ona wymienia, najpierw pierwszy w szkole, potem drugi tam tego i chyba doszła do 27, że miała 27, a on taki siedzi zmartwiony i kurczę, a ja miałem tylko 15. Nie?
Przegrał.
To ja chciałem powiedzieć wam o takich rzeczy, bo moja praca badawcza też doktorancka się gdzieś tam zajmuje kapitałem społecznym, czyli tym, jak ludzie między sobą współpracują. I stąd trafiłem na takie badania w Stanach zrobione na temat tego, jak telewizja wpływa na nas w ogóle. I okazuje się, że w 60% telewizja jest odpowiedzialna za to, że my się społecznie cofamy, czyli coraz mniej ze sobą współpracujemy, coraz mniej sobie ufamy. I to jest bardzo silne wytłumaczenie. Zresztą doszło do pewnych eksperymentów, bo okazało się, że tam jedna wioska po prostu nie miała telewizji w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że czy w Kalifornii, nieważne, po prostu była w jakiejś nietce i tam fizycznie nie docierały fale telewizyjne. Okazało się, że w momencie, kiedy im podłączyli faktycznie telewizję i zaczęło działać, momentalnie zaczęli się psuć społecznie, tak jak cała reszta, czyli telewizor w 60% jest odpowiedzialny za to psucie, ale autorzy tych badań zwracają jeszcze na jedną rzecz uwagę. Że my, telewizja zaspokuje nasze potrzeby społeczne, my zaczynamy czuć się trochę tak jak ten inteligentny człowiek w telewizji i wyobrażamy sobie, że nasza inteligencja jest podobna do tych redaktorów, tych błyskotliwych gości, których tam widzimy. Później w życiu codziennym okazuje się, że jest zupełnie inaczej i to też jest przyczyna wielu depresji, w ogóle bardzo silnie jest związana telewizja z depresjami wśród ludzi. I jeszcze ciekawostkę na koniec powiem, mianowicie wskazuje profesor, który bada to społecznie, na taką rzecz, że my bardzo łatwo zmieniamy kontekst telewizji, to znaczy oglądamy jakiś film, coś nam się nie podoba, zmieniamy na inny. I mówi, że on tego jeszcze nie zbadał, ale jego intuicja badawcza mówi coś takiego, że młodzież, która dorasta, przyzwyczajona jest do tych zmiany kontekstu. Tutaj było jakieś zabójstwo, coś tam się działo, zmieniamy kontekst, tutaj jest nagle, nie wiem, jakieś tam wydarzenie religijne w telewizji, zmieniamy znowu kontekst, coś tam, bo tam reklamy weszły. I wskazuje na to, że bardzo wiele, że młodzież zaczyna się przyzwyczaić do takiej zmiany kontekstu, że zmieniam kolegę, bo on mnie zaczyna denerwować. I mam tu obok kolegę innego, który jest dla mnie nowym kanałem telewizyjnym. Ja zaczynam z nim wchodzić w relację, i znowu mnie wkurzy, ja to zmieniam. Nie mamy takiej trwałości prowadzenia relacji. On podejrzewa, że to może być również przyczyna w przyszłości takich różnych naszych rozczarowań związanych z małżeństwem na przykład, że to coś nie działa, a to jestem przyzwyczajony, że znowu sobie zmienię ten cały świat i wchodzę tam. I no pośrednio, tak, to nie jest bezpośrednia przyczyna, ale chciałem zwrócić uwagę, że telewizja w bardzo wysokim stopniu niszczy w ogóle społeczność jako taką. Jedyne, co uchodzi w telewizji, to interesowanie się tym, co wiadomości, na przykład tego typu sprawy. Natomiast te filmy, czy najgorsze jest oglądanie telewizji takie, że jak kominek się pali w domu, tak, i po prostu jest włączony telewizor cały dzień. To jest najgorszy sposób oglądania telewizji, najbardziej wszystkich psuje. No jak ktoś pamięta, że jest jakiś film o konkretnej godzinie, go tylko obejrzy i włączy, to jest jeszcze bezpieczne, ale jak ktoś telewizor po prostu ma, żeby wypełnić ciszę, albo po prostu siedzi i niezależnie co tam się dzieje, ogląda, to jest zabójca wszelkich jakichś takich społecznych postaw. No i też, tak jak powiedziałem, może być w przyszłości kwestią, że młodzież zmienia kontekst, a później w przyszłości ucieka od problemu, nie?
Ja chciałem jeszcze powiedzieć, jak mówię na 30 sekund. No tak jak większość, mieszkam w Irlandii i od kiedy tam jestem, to nie posiadam w ogóle telewizora. I każdy urlop dla mnie jest szokiem. Jak przyjadę, siadam z rodzicami, czy tam z teściami i co jakiś czas jest włączenie tego odbiornika i to jest dla mnie po prostu no, szok. Co tam się dzieje i jak to,
jak to
wpływa. No przedstawiane to już nawet to w ogóle jest horror. To jest horror. Ale manipulacja, ale to rozbija w ogóle tą więź, która jest w danym pomieszczeniu.
Wiecie co, dla mnie jest szokiem, że nie dość, że to tak bardzo źle na nas wpływa, to jeszcze za to płacimy.
Także
ja wam powiem, że ja 13 lat telewizora nie mam i cieszę się bardzo z tego, że abonament nie muszę płacić za telewizor. Mam radio w samochodzie, więc za radio płacę. Nie?
Dla mnie to może takie pozytywne, na tle tych wszystkich negatywnych wypowiedzi, wykorzystanie władzy z pozycji służby, nawet zaznaczyłem sobie gwiazdką.
To jeszcze będzie.
No to powiem.
Śmiało. Ja się usprawiedliwiam, że tego nie rozbijałem.
Więc akurat świadectwo z dnia dzisiejszego. Zaczęło się w dniu wczorajszym. Przyjechałem z pracy po godzinie 18, bo jeszcze musiałem zakupy zrobić. Dlatego, że wiedziałem, że dzisiaj nie zrobię. Zjedliśmy obiad, żona czekała na mnie z obiadem, zjedliśmy obiad. Skończyło się około 19, ja zmęczony oczywiście, telewizor, nie? To jest tradycja. Około 21 żona mówi do mnie, Misiu, nie mamy chleba. A że ja chleb piekę od 4 lat. Więc ja mam. Powiem, no syn pójdzie jutro i kupi, no nie będę o 9 wieczorem piec chleb, jak wiem, że do 12 się tego nie zrobi. Pomyślałem chwilę, no nie mają chleba. Wstałem, o 9 zacząłem piec, o 0,28 wyjąłem chleb z piekarnika, wiedząc o tym, że o 4 muszę się obudzić, żeby tu przyjechać.
Oni o 0,28 kończyli dyskusję tutaj na tym. Gratulujemy. Ale nam teraz
ślinkę
pobudziłem. Już czuję smak tego chleba świeżo upieczonego. Kochani, jeszcze raz wskażę, bo nie było części wczoraj, że mam moje publikacje, książki o małżeństwie, o rodzicielstwie, o ojcostwie, płytę też. Jak ktoś będzie chciał, one są do dyspozycji, książka o cierpieniu też. Do dyspozycji w sensie takim, że można się zaopatrzyć. No, główny akcent, jaki wypłynął z tego forum, które się tutaj przed chwilą wyzwoliło, no to jest taki, że rzeczywiście potwierdzają się te teksty, szczególnie świętego Piotra, tak mocno wybrzmiewający: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew rzeczący, krąży, szukając kogo pożreć. Z niesamowitą intensywnością on dzisiaj to robi. Przede wszystkim chcąc niszczyć piękno każdego z nas, naszych małżeństw, naszych rodzin, naszych dzieci. I że do tego właśnie jest ta walka, do której Pan Bóg nas jakoś powołuje i predysponuje, do walki z Nim. I musimy być dzisiaj wyjątkowo uczuleni. No, niesamowite są zakusy z każdej strony, łącznie z tymi medialnymi. To jest inność tych czasów. Natomiast gdybyśmy zadali sobie to pytanie, bo z kim walczyć, to wiemy, ale po co walczyć, to też już to wybrzmiało. No właśnie po to. Nie? Tutaj się toczy walka o nasze zbawienie. My nie musimy, słuchajcie, my nie musimy czekać na jakiś katastroficzny czas apokalipsy, bo czasami takimi obrazami jesteśmy straszeni i takie obrazy są pokazywane, że apokalipsa, Armagedon to będzie jakaś jedna wielka globalna bitwa z jakąś tam proporcją fizycznych ofiar. Kochani, czas apokalipsy jest dzisiaj. Dzisiaj na ten moment się rozgrywają właśnie te największe boje o ludzkość. Gdybyśmy dzisiaj, nie wiem, tak science fiction trochę prześwietlili społeczność tego globu pod kątem poziomu wrażliwości i otwartości na Pana Boga, to chyba byśmy byli przerażeni. W apokalipsie się w pewnym momencie pojawiają takie obrazy i 1/3 zginęła, i 1/3 zginęła, i 1/3 zginęła całej ludzkości, nie? No nie wiem, tak patrząc na społeczność Europy w takim klimacie troszeczkę ciemnym, boję się o to, co się dzieje z tymi ludźmi w wielu częściach Europy po śmierci. To jest czas apokalipsy, nie? Szatan nie musi doprowadzić do biologicznej zagłady, chociaż potencjalnie może się obawiać o te osoby, że one się jeszcze mogą nawrócić, nie? Ale już takie żniwo dzisiaj w Europie, w świecie, takie żniwo już dzisiaj osiągnął, że no to jest właśnie ten czas apokalipsy. I teraz wiedząc o tym, musimy być przede wszystkim, o jaką walkę, po co my walczymy, przede wszystkim uczuleni na to, że walczymy o swoją świętość, o świętość naszych małżeństw, o świętość naszych dzieci i to wystarczy. Słuchajcie, i to wystarczy. Oczywiście Jeśli Pan Bóg będzie powoływał do tego, żebyśmy poszli jeszcze dalej i takie zadania będzie nam wyznaczał, to we współpracy z Nim będziemy to rozpoznawać i będziemy tam posyłani. Ale na ten moment to i tak jest bardzo duże zadanie, tak? Ja mam przed sobą troje moich dzieci, mam przed sobą żonę, mam siebie, świętość naszego małżeństwa. Jest co robić, jeśli chodzi o rozpoznawanie tych zagrożeń, walkę, wychodzenie temu naprzeciw. Jest co robić, nie? Naprawdę jest co robić. I to musi być w naszej świadomości zakodowane, że to jest właśnie to działanie. Walka z szatanem o nasze zbawienie, o zbawienie nasze, o zbawienie, o życie wieczne. To jest właśnie ten cel naszej walki. Myślę, że na ten moment w takim razie by już nam wystarczyło. Jest za kwadrans 13. Siostra będzie chciała pewnie przygotować stół.